Leszek Swoboda, witam serdecznie.
Cześć, cześć, miło mi.
Dzisiaj spotykamy się, aby troszeczkę porozmawiać o innych tematach niż zazwyczaj, bo zazwyczaj rozmawiamy o muzyce, o zespole Tune, w którym grasz. Natomiast dzisiaj porozmawiamy trochę o twoim życiu, o tym, co się wydarzyło w ostatnich kilku latach, o chorobie, którą przeszedłeś i o tym, jakie ona też wywołała konsekwencje właśnie w twoim życiu. Jakby nakreślmy w ogóle troszeczkę o tobie, jakbyś mógł powiedzieć. No, pracujesz, grasz w zespole, jak to wszystko wyglądało do tamtego czasu?
Pracowałem i grałem w zespole i wydawało się, że wszystko idzie pięknie, że w ogóle ogarniam życie i tak dalej.
Czym się zajmujesz?
Wiesz co, uczę angielskiego. Jestem po filologii angielskiej i zajmuję się kursami językowymi. Wcześniej pracowałem głównie w szkołach, teraz stwierdziłem, ale to jest dalsza historia, jakby, że teraz pracuję już tylko zdalnie, ale wcześniej pracowałem w szkołach, normalnie tutaj w Łodzi, w szkołach prywatnych kursy językowe prowadziłem.
Czyli co, wszystko poukładane w miarę, nie wiem, rodzina, nie wiem, żona?
Tak, to tak wyglądało moje życie. Wszystko wyglądało na to, że, no, że jest tak jak u wszystkich. Kupiłem mieszkanie, wyremontowałem mieszkanie, potem kupiłem drugie mieszkanie, wiesz, jeszcze jakoś tak. No, starałem się jakoś tutaj funkcjonować w Łodzi, bo ja z Łodzi ogólnie nie jestem. Ja pochodzę z Rzeszowa, przeniosłem się tutaj na studia, tutaj studiowałem i potem już tutaj zostałem.
I troszeczkę dwa zdania o zespole, bo być może też słuchacze kojarzą cię z zespołu Tune, albo może kojarzą sam zespół, bo przecież swego czasu było was głośno, czy to za sprawą płyty Lucid Moments, czy chociażby później za sprawą występów telewizyjnych. Ty traktujesz się jako muzyka, czy to jest jakoś takie dorywcze zajęcie, jak ty to postrzegasz?
Ja mam ojca, który jest zawodowym muzykiem i dzięki temu on w Filharmonii Rzeszowskiej całe życie grał, teraz na emeryturze, ale dla mnie zawsze to nie była tylko i wyłącznie pasja, tylko z racji tego, że widziałem, obserwowałem to w domu, że to zawsze było łączone, po prostu pasja z pracą zawodową, więc to u mnie też tak wyglądało, że to nie było po prostu spotykanie się, wiesz, z chłopakami w garażu na piwie i spędzanie fajnego czasu, tylko zawsze myślałem o tym, że fajnie jest to super zajęcie, bardzo kreatywne, no ale zróbmy coś z tym, tak? Faktycznie, żeby to, żeby było o tym głośno, jak już to robimy, to róbmy to z pompą, tak? No i przez jakiś czas, tak było. Myślę, że ten zespół w pewnym momencie jakąś tam popularność zdobył i fajnie to wyglądało. Zawsze to było, nigdy nie było to moje pierwsze źródło dochodów, jakby, no ale była to rzecz dodatkowa.
Widziałeś siebie jako gwiazdę rocka, czy tam gwiazdę muzyki, kogoś takiego?
Nie, ja się w ogóle nigdy nie widziałem na scenie, tak naprawdę. Wiesz, że jestem raczej z natury introwertykiem i zdecydowanie lepiej się odnajdywałem w studiu, tworząc muzykę. Zawsze ta warstwa kreatywna była dla mnie ważniejsza niż warstwa ekspresyjna, jakby tak na scenie, więc ja zawsze byłem chłopakiem grającym na basie, gdzieś chowającym się tam z tyłu, na scenie nikt mnie nie zauważał. I super mi z tym było, tak? A ten w studiu, kiedy z niczego powstaje coś, to był właśnie ten moment, kiedy to mi się bardzo podobało.
Czyli taki typowy basista, można powiedzieć. Taki stereotypowy trochę pod względem...
Jestem totalnie stereotypowym basistą, dokładnie tak.
Zazwyczaj tak jest właśnie, że w zespołach to jednak basiści trzymają rytm, trzymają jakby ten puls, natomiast no, gdzieś tam są z boku, oczywiście są wyjątki od tej reguły, natomiast jak spojrzymy na te ważne zespoły w historii, to zazwyczaj tak było. Poza tym jakieś hobby, co innego cię kręciło, co robiłeś?
Dużą część życia przez jakiś czas muzyka zajmowała i byłem w to bardzo wkręcony. Poza tym mam coś takiego, że jak już się coś kręcam, to się wkręcam na maksa, tak? Więc nigdy nie było tak, że troszkę tego, troszkę tego, troszkę tego. Jak idę w coś, to idę konkretnie. No sport też, ale sport nigdy, powiedzmy, nie zajmował aż tyle czasu, co na przykład teraz. No oczywiście od czasu do czasu na basen, od czasu do czasu gdzieś tam na jakąś siłownię pójść. Zawsze to lubiłem, tak pobiegać, ale nie tak jak teraz.
Jak w ogóle postrzegałeś swoje życie, że wszystko jest okej, właśnie tak jak to wszystko przebiega ci pasuje? Czy właśnie miałeś pomysł, żeby to wszystko rzucić w Bieszczady, żeby w ogóle odmienić swoje życie? Czy raczej nie, byłeś zadowolony i wszystko było okej?
Raczej bardziej, wiesz, miałem kilka takich etapów w życiu, momentów świadomości, że tak powiem. W ogóle sama nazwa pierwszej płyty, Lucid Moments, to wynika jakby z tego, że to było takie moje jakby takie pierwsze przebudzenie. Najpierw byłem typowym studentem, który po prostu imprezuje, dużo pije, bardzo niezdrowy tryb życia ogólnie prowadzi. I w pewnym momencie, jak zacząłem robić z Adamem pierwszą płytę, to pamiętam, że spędzałem dosyć dużo czasu u niego. On mieszkał wtedy na Piotrkowskiej i siedzieliśmy po nocach w piątek, w sobotę, kiedy był wolny czas. I to tworzyliśmy. No i potem ja mieszkałem wtedy na Rewolucji, musiałem przejść jakby całą Piotrkowską, gdzieś mniej więcej druga, trzecia w nocy z powrotem do siebie. Wiesz, zupełnie, wiesz, trzeźwy i tak dalej. I wtedy pierwszy raz widziałem, co się dzieje tak naprawdę. Tak? Jak się ludzie zachowują. To nie jest fajne. To nie jest coś, co na pewno pomaga się w jakikolwiek sposób zrelaksować. To jest bardziej agresja i jakaś wyrzucanie jakiejś frustracji. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja w ogóle na przykład przestałem pić. Kompletnie. W ogóle przestałem używać czegokolwiek. To był taki pierwszy jakby mój moment. Potem wydawało mi się, że kolejnym momentem jest takie po prostu normalne życie. Jak tak powiem, wiesz, że muszę mieć pracę, muszę zapieprzać, ile wlezie, tak. Tym bardziej nigdy nie miałem takiej pracy od 8 do 16 ze stałą pensją, tylko jako korepetytor im więcej pracujesz, tym więcej zarabiasz, masz stawkę godzinową. Więc no to do czego? No to teraz musimy doprowadzić swoje życie do maksa. 13 godzin dziennie, 14 godzin dziennie pracy, jeżdżenie, wiesz, z miejsca w miejsce, tak, jak najwięcej. Przechodziłem przez taki moment, no aż potem się okazało, że muszę zastopować. Nie?
No właśnie, to był rok 2020, dobrze kojarzę, czyli czas pandemii wtedy już, prawda? Tak. Nie dość, że żyliśmy z boku świata, każdy żył w swoich czterech ścianach. No straciłeś pewnie, tak jak wielu z nas, możliwość chociażby uprawiania tego hobby, czy grania koncertów, czy nawet spotykania się. Przecież każdy z nas z tyłu głowy na początku miał taki strach z tym związany. No i co, dochodzi nagle informacja, bo ty tak, zrobiłeś badania, czy na jakie to było w zasadzie, jak to w ogóle do tego doszło?
Jakiś czas temu, już dawno, tam powiedzmy 10 lat temu, wykonałem badania genetyczne ze względu na to, że u mnie w rodzinie też była historia tej choroby. Więc jakby zalecono nam, żeby takie badania wykonać. No i generalnie w ogóle wszystkim zalecam coś takiego, bo to jest po prostu badanie krwi. No i wychodzi, czy ma się jakiś patogen, i co w ogóle nie oznacza, że się zachoruje, ale że jest większe prawdopodobieństwo do tego niż nie. No ja to wykonałem, u mnie się okazało, że mam i to oznaczało, że powinienem się badać regularnie, co 2 lata. Jest taka, no jest taki schemat jakby tego, że co 2 lata, no i wiesz, i to tych badań wykonałem tam z 5 czy 6 od tego czasu i wszystko było zawsze dobrze, więc po jakimś czasie w ogóle nie robisz ten taki, powiedzmy, strach, który jest na początku, Jezu, może to kiedyś u mnie wystąpić, no na początku jest, a potem to w ogóle się o tym zapomina, no bo jeżeli masz 5 badań pod rząd, wszystko jest okej, no to po prostu okej, bardziej to robisz dla rodziny, dla innych, dla siebie już przestajesz w ogóle to robić, tak? No, po prostu okej, no dobra, przyjdzie czas, no to muszę to zrobić, tak? Więc tak się dowiedziałem i to na tyle jakby niepoważnie do tego podchodziłem. W ogóle też powiem cały kontekst tego, jak to wyszło w związku z COVID-em i tym wszystkim. Ale powiem tylko tyle, że na tyle jakby niepoważnie do tego podchodziłem, że dokładnie pamiętam, miałem badanie wyznaczone chyba na czwartek, a w piątek byłem umówiony z kumplem mechanikiem, mieliśmy jechać po samochód do Niemiec, w ogóle, wiesz, chciałem sobie samochód zmienić, wiesz, na tej zasadzie, no dobra, odbębnimy tamto, a zajmujemy się poważnymi sprawami, tak, wtedy, no i wiesz, budzisz się z narkozy, bo to pod narkozą i się okazuje, że nigdzie nie jedziesz po żaden samochód, nie, i w ogóle wszystko się odwraca.
Pamiętasz w ogóle ten moment, jak się dowiedziałeś, jak to wyglądało?
No to wyglądało tak, że no dostałem strzała, po prostu w ryj mocny, bo budzi się z narkozy, w ogóle jesteś średnio przytomny, no przychodzi do ciebie osoba, która wykonuje i mówi, no panie Leszku, nie mam dobrych wiadomości, ma pan raka. Nie wiesz, co zrobić zupełnie. Nie?
Pierwsza reakcja, że może powtórzmy badanie, coś zróbmy.
To znaczy pierwsza reakcja to jest szok w ogóle zupełny i no i po prostu nie wiesz, co masz myśleć, co w ogóle zrobić i jak funkcjonować dalej.
No jakie miałeś kolejne działanie, ile ci zajęło zaczęcie myślenia o tym, co dalej?
Tak,
Miałeś najgorsze wizje i od razu miałeś czarne myśli.
Nie, staram się, wydaje mi się przynajmniej, że starałem się działać, a poza tym miałem duże szczęście wtedy, bo akurat w tym momencie, co się zdarza mega rzadko, w moim mieszkaniu tutaj w Łodzi byli też moi rodzice. Tak wyszło, że mój ojciec wtedy też miał operację w Łodzi biodra. No i po prostu musiał po tej operacji być. No więc też miałem ogólnie wtedy, oprócz wtedy żony i tak dalej, to jeszcze byli rodzice, więc miałem to szczęście, że byłem otoczony jakby wtedy ludźmi. Moich rodziców cenię za to, że oni nigdy nie panikują, na zasadzie, no stało się. No to teraz działamy, tak? I teraz masz się pozbierać te kupy i robić to i to. Moja matka wcześniej przez to przechodziła. Ja do tej pory nie wiem, jak oni to zrobili. Ja już wtedy byłem na studiach. Ona była generalnie w cięższej sytuacji niż ja, bo miała taki stan już naprawdę krytyczny. A ja byłem na drugim roku studiów chyba wtedy, czyli generalnie już byłem, powiedzmy, świadomym gościem i tak dalej. Powinienem być przynajmniej. Autentycznie ja nie wiem, jak oni to przechodzili. To znaczy, ja byłem zupełnie odcięty od tego. Oni nie przekazywali jakby żadnych informacji.
Ale w ogóle miałeś świadomość tego, że mama jest chora?
Miałem świadomość, tylko...
Że nie jest to taki poważny stan.
Tak. Oni po prostu jakby tak poprowadzili rozmowy ze mną i z moją starszą siostrą, że wszystko pod kontrolą. Nie? I że oni jakby normalnie sobie z tym radzą. Chociaż wiem, że stan był bardzo ciężki. Było kilka jakby kawałków tam jelita wyciętego i tak dalej, więc to już był po prostu taki naprawdę gruby stan. Ale oni potrafili to tak poprowadzić, że po prostu nie obarczyli jakby mnie ani siostry jakby ciężarem tej informacji. I ich jakby obecność w tym pierwszym etapie no też jakby pomogła na pewno, tak.
A ty miałeś dokładnie ten sam przypadek, co mama?
Tak, tak.
Czyli dokładnie to tak, genetycznie by się wszystko tak, sprawdziło. Tak. Wracasz do domu, jest rodzina, tak jak powiedziałeś, i co, operacja wyznaczona szybko, jak było dalej?
Tak, wiesz co, operację miałem załatwioną w ogóle w ekspresowym tempie, bo bodajże 2 tygodnie. Wiesz, od razu, no pierwszy ten etap tego wszystkiego to jest, no albo można się na początku rozłożyć, mam nadzieję, że tak nie było, tylko po prostu jest akcja i trzeba działać, tak? Więc od razu, wiesz, telefony po znajomych lekarzach, po wszystkim, wiesz, żeby to jak najszybciej ogarnąć. A jeszcze wrócę tylko do tego w ogóle, w jakim kontekście to się wszystko wydarzyło, nie? Bo był ten COVID wtedy. I to był sam początek jakby COVID-u, w ogóle cała służba zdrowia była wyczerpana.
No była tylko jedna choroba w Polsce, tak?
Tak, tak, to była wtedy jedna choroba i ja generalnie te badania, te regularne miałem wyznaczone tak, że w okolicach właśnie lutego i marca miałem odbyć jakby kolejne takie badanie. Jak zgłosiłem się na to badanie, oczywiście z dużym wyprzedzeniem, ale zaczął się COVID, to dostałem po prostu informację, że te badania są do odwołania, wiesz, zdjęte zupełnie i że nie mam, żebym się zgłosił, nie wiem, za pół roku. Dostałem jakby informację z powrotem, że mogę przystąpić do tego badania, to był wrzesień, październik jakoś tak, czyli dobrze ponad pół roku później. No jak się zgłosiłem, no to jak to zbadali, to się okazało, że stan już jest taki, że po prostu trzeba działać maksymalnie szybko, bo jelita to jelita, ale oprócz tego węzły chłonne już są zaatakowane i tak dalej, więc już było grubo, więc trzeba po prostu działać. Lekarz mi przekazał taką informację, że ten mój nowotwór był mocno złośliwy i to był ten, w tej skali był bardzo wysoko złośliwości. Powiedziała mi, że coś takiego może się rozwinąć nawet w 4-5 miesięcy. Więc ja tak naprawdę do końca życia się będę zastanawiał, czy miałem pecha, czy miałem farta. Bo jeżeli, powiedzmy, zostałbym zbadany wtedy w lutym, albo by to było na jakimś takim zupełnie wczesnym stadium, albo by mi tego nie wykryli jeszcze wtedy. I wtedy bym sobie szczęśliwie poszedł za 2 lata, no i wtedy już by prawdopodobnie nie było co zbierać, dlatego że to jest wyjątkowo złośliwy nowotwór. On daje objawy tylko właściwie w momencie, jak już jest za późno. Albo jest bardzo ciężki stan. Ja w ogóle nic nie czułem. Zero problemów. Wiesz, no jakieś tam problemy typu, no co, wiesz, no masz czasami jakieś wzdęcie albo coś takiego, no ale to je się różne syfy na mieście i tak dalej, coś tutaj zjesz, i tak, stres. W ogóle nie jesteś w stanie tego przypisać tej rzeczy, tak? No bo w ogóle nie wydaje ci się, że coś takiego może w ogóle ciebie trafić. Każdy ma chyba takie podejście do siebie, że okej, dobra, wiem, że takie rzeczy się dzieją na świecie, tak? Ale no przecież mnie to w życiu no, dobrze wyszło, tak? Ale mówię, że była taka sytuacja, powiedzmy, no dwuznaczna.
Czyli tak, operacja, szybkie działanie, wycięte te tkanki chore. No i co, leżysz w szpitalu, budzisz się już po operacji i jakie są pierwsze myśli, w ogóle jak sobie to wszystko układasz?
To jeszcze nie było najgorsze, wiesz, bo operacja, przynajmniej ja mam tak, że zawsze się spinam na jakąś akcję, tak, więc jeżeli jest tak trochę po żołniersku, okej, jest coś do zrobienia, jest operacja, wiadomo, że operacja jest ciężka, tak, no jak masz cały brzuch rozcięty, w ogóle nie możesz chodzić i tak dalej, to jest wszystko ciężkie, ale przynajmniej masz świadomość tego, że z każdym dniem jest lepiej, tak. Coś się wydarzyło i potem każdego dnia małymi kroczkami idziesz ku dobremu, tak? I to jest fajne. Więc powiedzmy, no pierwszego dnia leżysz i jęczysz, tak, po tej operacji. Drugiego dnia, nie wiem, siądziesz. Trzeciego dnia przejdziesz do umywalki. Czwartego dnia po korytarzu. Piątego dnia coś. To jest ogólnie optymistyczne, tak? Bo patrzysz na to i no jest okej. Okay.
Dobra. Najgorsze masz za sobą.
Najgorsze mam za sobą. Nie? Dużo gorsze tak naprawdę to była chemia dla mnie, bo to jest dokładnie odwrotnie. Musiałem mieć chemię, dlatego że, tak jak mówiłem, węzły chłonne już były zaatakowane i tak dalej, więc pisali mnie na taki cykl 12 sesji. One się odbywały co dwa tygodnie. Jesteś tak, że przez 3 dni jesteś podłączony pod kroplówki i zalewają cię. Po prostu przez 3 dni, właściwie dwie pełne doby po prostu się leży i się jest podpiętym pod to. Na początku jest całkiem nieźle, a z każdym jednym razem jest coraz gorzej. I sama ta myśl w głowie, że na przykład czeka cię jeszcze 10 takich, rozciągniętych maksymalnie w czasie, bo to jest ponad pół roku, i wiesz, że za każdym razem będzie jeszcze gorzej, to na mnie to działało psychicznie wykańczająco zupełnie, wiesz, i to było trudne najbardziej.
Miałeś jakieś takie myśli, że nie wiem, nie dam rady, że to jest, przerasta
tak,
mnie to?
Tak, tak, tak. Właściwie już po trzeciej, bo na początku wyszedłem z pierwszej, spoko. Do przeżycia, jak to tak będzie, to luzik, tak? Druga była już gorsza i już wtedy mi mówili, okej, warto by było zainstalować tak zwany port, taki, wiesz, do tych wlewów centralnych takich, bo żyły mogą nie wytrzymać, tak? Ja mówię, nie, spoko, dam radę, nie będę się jeszcze dodatkowo jakoś tam, tak. No i już przy trzeciej się okazało, że dostałem totalnego zapalenia żył, że nie mogli się w ogóle nigdzie wkuć. Oprócz ogólnego stanu zdrowia, czujesz się tragicznie, tak? Czujesz się w ogóle jak jakiś, kurde, odpad człowieka, tak? Że jak narkoman jakiś, tak? Tu się nie mogą wkuć, wiesz, no... To i jeszcze dodatkowa rzecz zaczęła dochodzić, jakby takie poczucie totalnej zależności od innych ludzi, tak? Że już po prostu nic od ciebie nie zależy. I no, dla człowieka, który wydawało mi się, że wcześniej, wiesz, król życia ogarnia tutaj to jedno, drugie szybko, wiesz, nagle jak się w takiej sytuacji znajdujesz, no to boli maksymalnie, tak? No i ogólnie stan zdrowia się pogarsza, czujesz się coraz gorzej, wiesz, wyglądasz coraz gorzej, włosy zaczynają ci wypadać. Musisz się zdać totalnie na łaskę lekarzy, pielęgniarek. To jest słabe na maksa.
A jak to jest, że dopiero po tych 12 cyklach, nie wiem, znowu cię badają i nie wiem, na przykład za 2 miesiące są jakieś wyniki, czy to jest na bieżąco monitorowane? Stan jakby tej choroby?
Stan jest badany na początku i na końcu, natomiast przy każdej sesji jakby chemioterapii przed wejściem jest się badanym, czy organizm się na tyle zregenerował, że mogą ci podać następną. Znaczy, przychodzi się rano na badanie krwi, potem się czeka w kolejce. W ogóle kolejka na wejście na oddział onkologiczny to jest w ogóle total. Dlatego, że spotykasz tych samych ludzi cały czas, bo oni też są w sesji. I to jest takie miejsce, gdzie możesz sobie porozmawiać. Także to są już grube tematy naprawdę tam wtedy. No i oni decydują po prostu, czy po wynikach krwi, czy cię wpuszczają, czy cię nie wpuszczają, czy przesuwają. Na ile to jest istotne, raz się przekonałem, bo ja zawsze szedłem do szpitala w piątek i wychodziłem w niedzielę po południu. I raz była taka sytuacja, że z jakiegoś powodu chemia nie dojechała w piątek. Więc musiałem zacząć jakby sesję w sobotę i przenieść to wszystko i do poniedziałku. I spoko, no dobra, spędziłem jeszcze dodatkowy dzień jakby w szpitalu. Jakoś tam uzgodniłem w pracy, bo ja też pracowałem normalnie, to także też powiem o tym za chwilę, ale... No i dobra, skończyła się ta sesja i na następną pojawiłem się w kolejny, tam za dwa tygodnie w piątek. Jestem, przychodzę, mówię, jestem. Ale wiesz, pani doktor patrzy w papiery i mówi, no ale pan zaczął w sobotę, a nie w piątek. No ja mówię, no tak, nawet jeden dzień, tak, no tam się wtedy przesunęło, ale już nie burzmy w ogóle całego planu i tak dalej. Ona mi powiedziała, ok, ale na twoją własną odpowiedzialność. Ja nie sądziłem, że to w ogóle będzie miało jakieś znaczenie. To miało znaczenie maksymalne. Po prostu tak mnie przeczołgało wtedy. Organizm się po prostu jeszcze do końca nie zregenerował. I to mi dało do myślenia, jak... Że wiesz, no to jest napalm, który w ciebie wlewają i to, że to jest dokładnie dwa tygodnie, to jest dokładnie przemyślane i dokładnie przeanalizowane. A nie tak, że na oko.
No i potem już zostałeś przy tych piątkach.
Potem już zostałem przy tych piątkach, wiesz, raz się mocno przemęczyłem wtedy.
Powiedziałeś, że jeszcze normalnie pracowałeś, czy normalnie jakby to życie, no na ile mogłeś, tak? Bo to już na pewno nie była taka praca w takim wymiarze godzinowym, bo wydaje mi się, no musiałeś czymś zająć głowę.
Musiałem czymś zająć głowę i to była praca w pewnym wymiarze godzinowym. Ja do tej pory zastanawiam się, po co ja to robiłem, ale wydaje mi się, że to też jakaś forma autoagresji i udowodnienia sobie i całemu światu, że w ogóle wszystko jest okej. Ale od samego początku stwierdziłem, że nie zamierzam się w ogóle z tym chować, bo to nie jest moja wina.
Nic wstydliwego tak naprawdę.
Tak, to nie jest nic wstydliwego. Jest jak jest, po prostu muszę wziąć to na klatę. I na szczęście, głupio to tak brzmi, ale na szczęście to było wszystko w czasie COVID-u. Więc nauczanie online ruszyło pełną parą. Więc miałem taką możliwość w ogóle. Więc stwierdziłem, że nie będę się w ogóle krył i jedyne o co prosiłem, to żeby mi w szpitalu dawali izolatkę, bo chcę pracować, tak? Żeby nie być na sali z innymi ludźmi. Nie chodzi o to, że wiesz, nie chcę, tylko po prostu, że planuję pracować, żeby mi czas mijał. Normalnie prowadziłem grupy językowe podpięte pod kroplówki na Zoomie i tyle. Wiesz, w piżamie, tu kable wiszą.
Jakie były reakcje?
Wiesz co, na początku były szokujące, ale wiesz, ludzie no, w pewnym sensie mi dopingowali. Tak, no. Starałem się jakby do tego podejść zupełnie jakby normalnie i że nic się nie dzieje, tak, że jakby to nie choroba mi położy, tylko po prostu jest to jakiś etap w życiu, który trzeba przejść, no ale oprócz tego normalnie życie jakoś trwa.
Wtedy zacząłeś robić jakiś plan, że jak z tego wszystkiego wyjdziesz, wszystko się dobrze zakończy, to coś musisz zmienić w życiu?
Tak. Zaczynało coś się pojawiać takiego, no, że muszę wrócić do formy, muszę wrócić do siebie, muszę bardziej skupić się na sobie. Trudno jest to w ogóle wytłumaczyć tak słowami, ale myślę, że jak nikomu nie życzę tego oczywiście, ale w pewnym momencie jak ktoś się znajdzie na jakimś takim życiowym zakręcie, to nawet tak też nie jest w stanie tego określić, ale czuję, że coś musi się zmienić. Nie można po prostu potem przejść do porządku dziennego i żyć dokładnie tak samo, jak się żyło. Wiesz? Na tej zasadzie, jak wiesz, ktoś pali całe życie i dostanie potem zawału, to zazwyczaj to po prostu rzuca to palenie, tak? I zmienia. W szpitalu, przynajmniej ja tak sobie wymyśliłem, że no, że chcę robić wszystko, co mogę, żeby jak najszybciej w ogóle z tego wyjść. W sensie zawsze słuchałem pielęgniarek, tak? Zawsze słuchałem lekarzy, stosowałem się do ich zaleceń i tak dalej. Nie jadłem tego, nie jadłem tego. I mega mi irytowało, jak widziałem, jak są ludzie, którzy są na oddziale onkologicznym, podpięci pod kroplówki i tak dalej, z rurką na przykład tutaj w krtani, idą do kibla na fajkę. Gotowało się we mnie. Powiedziałem, że z jednej strony nie pomagają sobie, ale z drugiej strony też wiem, jak cały ten system polega i widziałem, ile ludzi czeka w tych kolejkach i że być może takie zachowanie przedłużają to ich leczenie, więc ktoś może nie mieć szansy wtedy złapać się na coś takiego. Więc starałem się jakby, na ile w ogóle to było możliwe, w zdrowy sposób żyć. No i to zaprocentowało chyba i stało się jakby takim moim motto życiowym, tak, żeby potem, jak wyjdę z tego, to żeby, wiedząc, że teraz co roku muszę sobie robić te badania, tak już mam do końca życia, będę musiał sobie co roku robić i wiedząc, co mnie może czekać, przechodząc przez to, idąc na to badanie, za każdym razem nie mieć sobie nic do zarzucenia.
Okej, okay, a jeżeli chodzi o taką organizację życia już poza zdrowiem, gdzie zapadła ta decyzja, że mniej pracy i na co wykorzystać ten czas? Właśnie wymyśliłeś sobie wtedy ten rower, czy ty wcześniej w ogóle byłeś też takim zapalonym rowerzystą?
Rowerzystą nie byłem zapalonym. Ja, to, wiesz, może to tak głupio brzmi, ale na początku wzięło się to z tego, że chciałem schudnąć. Jak zaczęła się ta choroba i tak dalej, to ja najpierw bardzo schudłem. A potem, wiesz, poprzez leżenie, poprzez sterydy i tak dalej, znowu bardzo szybko przytyłem. Organizm po prostu tak zareagował, więc no, czułem się ze sobą fatalnie. No, chciałem zacząć jakąś aktywność, która mi pozwoli jakoś stopniowo wracać do zdrowia. A czułem się po pierwsze za słaby, jeszcze za bardzo wyniszczony, żeby chodzić na siłownię i tak dalej, więc stwierdziłem, że rower to będzie takie coś... Spoko. Wyciągnąłem rower z piwnicy, który leżał tam z 6-7 lat. Tyle. I zacząłem na nim jeździć. Zacząłem jeździć po jednej trasie. Miałem taką jedną trasę wyznaczoną i sobie liczyć czas, tak? I generalnie widziałem z tygodnia na tydzień po prostu, że robię to szybciej, że łatwiej mi jest, tak? Więc miałem jakieś takie mierzalne rezultaty, efekty tego, więc to mnie przede wszystkim wkręciło na początku, tak? Że widzę, że jest postęp.
Zaczęło się poprawiać zdrowie i co pomyślałeś, że no, ten rower to może być w ogóle fajny sposób na trochę na życie tak naprawdę, bo można go połączyć z wyprawami.
Można go połączyć z wyprawami, ale wyprawy się nie wzięły tak same z siebie, tylko ja przykładam z jakiegoś powodu dużą wagę do jakichś dat konkretnych i stwierdziłem, że muszę na zakończenie chemii, jakby rok po zakończeniu chemii, na rocznicę, muszę pokazać, że zrobię coś takiego spektakularnego, czego w ogóle jeszcze wcześniej nie robiłem. Na zasadzie patrzcie, może sam, może także dla innych, że rok temu leżałem po prostu i kwiczałem, a teraz jestem w takim miejscu, tak? Więc sobie wymyśliłem, że na rocznicę zakończenia chemii pojadę na Islandię. Nigdy tam nie byłem, jadę na rower na Islandię, oglądałem, to już był czas, jak już się wkręcałem w to, już sobie zmieniałem rowery, bo najpierw miałem jakiś taki stary, potem miałem drugi, potem jeszcze trzeci sobie kupiłem, już taki w miarę profesjonalny. Zacząłem oglądać różne filmiki na YouTube, jest taka grupa GCN, oni pokazują, wiesz, wyprawy z różnych super miejsc, zobaczyłem, kurde, ta Islandia, ale tam jest pięknie, nie? Mówię, jadę tam i kupiłem sobie trenażer i przez całą zimę, dzień w dzień trenowałem. Pierwszy plan był taki, żeby w ogóle przejechać od północy na południe. 900 km.
900.
Ale, ale potem ten plan się trochę pozmieniał, bo okazało się, że nie jadę sam, tylko jadę z trzema kumplami. Wynajmujemy kampera. Tam nie, ten kamper nie wszędzie wjedzie, wiadomo. I skupiamy się na jednym takim najpiękniejszym rejonie, na Highlands. Plan mogę uznać, że został wykonany. Jeździliśmy tam przez 7 dni, bardzo dużo. I to był mój pierwszy taki epicki, powiedzmy, wyjazd. Tak? Po tym, jak stwierdziłem, że dałem radę, to idziemy w to dalej. Tak?
A ty zawsze sam jeździsz, czy właśnie z jakąś ekipą, z grupą? No bo wiesz, rower jest taki bardzo indywidualny tak naprawdę. No, oczywiście można jechać ze sobą parę kilometrów obok i rozmawiać, ale to jest niewygodne. No i chyba też nie po to się w ogóle wychodzi taką aktywność fizyczną, żeby rozmawiać, tylko żeby trochę się odciąć od tego wszystkiego.
Głównie sam. Jak jeżdżę na te wyjazdy zagraniczne, to jeżdżę albo samemu, albo z jakimś jednym przyjacielem, kumplem, który... też na przykład pracuję zdalnie albo coś, więc mamy ten taki luz. Kilka wyjazdów w tym roku zrobiłem zupełnie samemu, też byłem samemu na Islandii, byłem w Austrii, byłem na Słowenii zupełnie samemu, ale też były wyjazdy, gdzie no teraz dopiero co wróciłem z Teneryfy, byłem z kumplem, we dwójkę byliśmy wcześniej, z innym kumplem byłem na też na Wyspach Kanaryjskich, na Lanzarote, Fuerteventura, byliśmy we dwójkę. Teraz za miesiąc jadę, bo tak sobie wymyśliłem, że co miesiąc generalnie będę gdzieś jeździł, do Malagi, to też jadę z kumplem. No więc tak, albo z kimś, z jedną osobą, albo sama. Ja w ogóle nie jeżdżę po mieście, po ścieżkach rowerowych, nic takiego, bo dobrze się czuję w przyrodzie i w takiej otwartej przyrodzie właśnie tak, dlatego jedno z moich ulubionych miejsc w tym momencie to jest Islandia, bo tam po prostu nie ma nic. Tak, jedziesz i masz po horyzont po prostu... przestrzeń. Podobne rzeczy, chociaż w mniejszym stopniu, ale też na Wyspach Kanaryjskich można zaznać. są oczywiście miejsca takie często takie uczęszczane i tam jest dużo ludzi, ale też jest też dużo przestrzeni.
A powiedz jeszcze pod kątem tego już jakby rozwoju twojego rowerowego, jak to się stało, że dowiedziała się o tobie no, zawodowa firma wielka, która produkuje rowery i ty się stałeś ambasadorem tej marki rowerowej. No to jest taka, powiem ci, historia. Przecież setki osób jeżdżą, tysiące może więcej jeżdżą przecież na rowerach, też zawodowo. Jak to się stało, że ty akurat tam trafiłeś?
Wydaje mi się, że kilka czynników się na to złożyło, bo jak zacząłem jeździć w te fajne takie miejsca na świecie, to chciałem jakąś pamiątkę sobie z tego robić, więc z czasów zespołu, bo oprócz muzyki zespół to są także teledyski i w ogóle cała oprawa wizualna, to poniekąd też byłem twórcą tego. Nie mówię, że zawsze, tak, ale część klipów ja montowałem, część klipów robiłem, jakby powiedzmy nadzorowałem, więc to mnie też zawsze kręciło i stwierdziłem, że no dobra, no to postaram się też robić takie dla siebie, takie pamiątki z tych moich wyjazdów. Więc kupiłem sobie drona najpierw i zacząłem kręcić filmiki, podkładać jakąś tam muzykę pod to. No i wiesz, jak to wrzucasz na Instagram, to można zawsze oznaczyć jakąś firmę. Więc na początku, jako że miałem rowery różnych marek, to oznaczałem różne marki. Zazwyczaj były to polskie marki rowerowe, bo lubię. I jakby takim przełomem był mój ostatni wyjazd na Islandię. Ja tam pojechałem dosłownie na 3-4 dni samemu. Spałem w samochodzie i chciałem sobie tak trochę pobyć sam ze sobą. No i tam wziąłem rower górski, akurat rower górski. No i zacząłem mi oznaczać te filmiki. Wiesz, i odezwali się do mnie z powrotem, powiedzieli, że bardzo im się te filmiki podobają, widzieli je i zaproponowali mi jakby taką stałą współpracę.
Ale oni tej swojej całej historii nie znali, tak jak to się wszystko potoczyło.
Nie, ja też oczywiście miałem tam rozmowę taką w sensie kwalifikacyjną, ale w ogóle nie wspominałem o tym, więc... to nie jest tak, że wziąłem ich jakoś powiedzmy na historię, tylko wydaje mi się, że podobały im się materiały, które tworzę.
Jakieś takie ekstremalne przygody z tych wyjazdów, coś takiego, co ci zapadło w pamięć, czy po prostu widoki to jest coś, co wystarczy?
No widoki to jest coś, co na pewno wystarczy. Kolejne jakby przełamywanie swoich barier, bo gdyby mi ktoś powiedział, że w ogóle pojadę na Islandię, kiedyś to drogo, w ogóle nie da się. Okazuje się, że wcale nie jest drogo. Można to bardzo tanio zorganizować. Są loty za dosłownie 200-300 zł. Można sobie wynająć samochód, niekoniecznie z tam najdroższej wypożyczalni, ale ugadać się na przykład z Polakami, którzy tam mieszkają, jakoś to wszystko załatwić. Pola namiotowe są mega tanie, dużo tańsze niż tutaj. Można sobie zorganizować jedzenie nawet z Polski, bo jeżeli pakujesz rower, to masz zawsze 32 kilo, to jest jako bagaż sportowy, 32 kilo, to rower waży 10 kilo, powiedzmy jakieś tam ciuchy i tak dalej, resztę sobie pakujesz swojego żarcia z Polski i tyle masz na wyjazd. Z ostatniego wyjazdu pamiętam sytuację, bo chciałem się dostać w takie miejsce zupełnie odludne, tylko że trochę za późno się wybrałem i zrobiło się ciemno, więc musiałem po prostu gdzieś się zatrzymać na noc. I zatrzymałem się na takim totalnym pustkowie, tam po prostu nie było w promieniu kilku kilometrów nic, po prostu otwarta przestrzeń. Poszedłem sobie spać do bagażnika, że tak powiem. I miałem takie przemyślenie, że no kurde, jestem bardzo daleko od domu, jestem sam. Tak, jestem na totalnym odludziu i właściwie nie wiem, co się może wydarzyć tutaj. I nigdy się nie czułem taki spokojny. Po prostu, wiesz, jakieś takie oderwanie od tych lęków, takie, które mamy wpojone, że jest wszystko w porządku, jest okej. To było fajne.
Jak się tak słucha tej twojej opowieści, to właściwie ja bym to tak podsumował, że życie jest piękne.
Jest piękne, zdecydowanie tak. I są naprawdę fajne miejsca, które warto zobaczyć i czasami perspektywa, nie wiem, zorganizowanej wycieczki albo samochodu w ogóle tego nie daje. Można to robić albo pieszo, albo najlepiej właśnie na rowerze, bo wszędzie dotrzesz, a jednak jest to co innego.
Gdzieś na jakimś twoim wpisie, nie pamiętam czy na Facebooku, czy na Instagramie, już nieważne, zobaczyłem taką sentencję, że właściwie wszyscy myślimy o tym, aby zmienić swoje życie, a nigdy tego nie robimy, że to zawsze pozostaje gdzieś tylko w głowie i od jutra, może za tydzień, jeszcze tylko to i już będę robił tak i żył jak chcę. Ty w ogóle totalnie zmieniłeś swoje życie. Wyobrażasz sobie jeszcze powrót do tamtych jakby starych czasów, że coś się może jeszcze zmienić?
Wydaje mi się, że no, to też jest jakaś droga i nie mogę powiedzieć, co będzie dalej, tak? Może w przyszłości jakby, no, też zupełnie jakby zmienię, ale do starych nawyków, jakichś takich rzeczy nie chcę wracać w ogóle, bo czuję, że jest lepiej niż było wcześniej. Jest mi dobrze w tym momencie, w którym jestem. Natomiast wiem, że są fajne miejsca do zobaczenia jeszcze w życiu i no, chciałbym być lepszym sportowcem, pracować nad tym cały czas. No, chciałbym też, żeby ta, powiedzmy, historia nie poszła na marne, tylko żeby ktoś też coś z niej wyniósł. Tak? Ja na samym początku choroby miałem właśnie już takie założenie, że część osób się uważa to za jakiś tam wstydliwy temat i że nie powinni się tym dzielić, bo uznają, że to jest jakaś oznaka słabości. I ja wyszedłem z założenia, że stało się to, co się stało i może i dobrze, że to się stało, bo być może zainspiruje ludzi na przykład do przeprowadzenia badań. Pamiętam, zrobiłem taki wpis na Facebooku w ogóle zaraz po operacji, jak leżałem w łóżku i napisałem, że ja też nie brałem tego w ogóle pod uwagę, a stało się to, co się stało, więc po prostu zatrzymajcie się na chwilę i zróbcie te badania. I wiele osób znajomych dzwoniło wtedy do mnie i pytało się, jak zrobić te badania. I część osób zrobiło te badania i z tego jestem zadowolony.
No a druga sprawa to też jest taki jakby wniosek z całej tej historii, taka puenta, że warto zmienić swoje życie na lepsze i nie bać się, nie czekać przede wszystkim.
No,
szkoda czasu.
Już lepszego czasu nie będzie, tak? Zawsze będzie tylko później. Ja też chyba dosyć późno do tego doszedłem, bo mam 40 lat, no ale lepiej teraz niż mając 50 na przykład, tak? Więc tak się moja historia ułożyła i chyba dobrze, no.